tego, co się teraz chwila. Chciałbym, to jest dla przypomnienia, myślę, nas wszystkich i to będzie nam pomocne. Cokolwiek robisz, Biblia mówi o dwóch lub trzech światach, tak? Pamiętacie ten fragment? Pierwszy światek, najważniejszy, to jest przyzwolenie Bożego Słowa. Jeśli tego nie ma, to już resztę zostań. Drugi światek to jest świadectwo Ducha Świętego w nas. Czyli to jest to, co Duch Święty komunikuje głęboko w nas i wzbudza w nas ten głód i pragnienie i taki pociąg do czegoś, żeby zrobić. Trzeci świadek, bardzo ważny, o którym wielu wierzących zapomina, to jest czas i sposób załatwienia tego. Nie zawsze jest tak, że mamy iść natychmiast po tym, jak mamy świadectwo Ducha. Potrzebujemy modlić się o właściwy czas, dlatego że Bóg zna właściwy czas i o sposobie. Najczęściej, jeśli Bóg coś mówi o jakimś dziele, to zawsze zaczyna od jednego serca.
Bóg nie współpracuje z komitetami. Bóg współpracuje z otwartą, wierzącą osobą, że wkłada do serca swoje pragnienia i jeśli to serce odbierze to i powie tak, Panie, to wtedy potrzebuje się modlić o ludzi, o sposób i tak dalej. Potrzebujemy to wiedzieć. Obiecałem to, że będę mówił na temat wiary. Oczywiście dzisiaj nie skończę. Ale będzie to cykl nauczań. I dlaczego? Z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że jeżdżę trochę po różnych miejscach i nieraz widzę, jak ludzie wierzący funkcjonują. Nieraz słyszę ich modlitwy i widzę taką nieznajomość, można by powiedzieć podstaw nawet. Moja Biblia mówi, myślę, że wasza też, i to Jezus obiecał, że zawsze odpowie na modlitwę wiary, tak? Nigdzie w Biblii nie ma, w Nowym Testamencie przynajmniej, że Bóg obiecał odpowiedzieć na modlitwę nadziei. W związku z tym wielu wierzących myli to i chciałbym się dzielić tym, żebyśmy po prostu mogli wzrastać. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, będziemy trochę dzisiaj przez Biblię patrzeć. Jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów w Biblii. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ja spędziłem sporo czasu, żeby się wgryźć w ten jeden wiersz i zrozumieć każde słowo tutaj przetłumaczone. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc wiara musi widzieć cel. Nie można mieć wiary bez celu. Ten cel widzisz oczami wiary w świecie duchowym. I jeśli ty go widzisz, to znaczy, że on istnieje dla ciebie. Tutaj to słowo jest pewno tym przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy jeszcze fizycznymi oczami. To jest taka duchowa substancja, to jest akt prawny na duchową substancję. Akt prawny masz tak, idziesz i kupujesz od kogoś działkę, idziesz do notariusza i podpisujesz papier. Jesteś właścicielem, tak? Dlaczego? Bo masz papier w ręku. Mogłeś nie widzieć tej ziemi, ale jesteś właścicielem i wiesz. Dlaczego? Bo masz papier. Masz akt prawny na to. Właśnie w tym jest wiara. Są dwa rodzaje wiary. I żeby przybliżyć, to jest taka wiara, pierwsza to wiara naturalna, opierająca się na tym, co możemy zobaczyć fizycznymi oczami, co możemy odczuć, co możemy dotknąć. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana i zobaczymy coś. 20 rozdział. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Od 19 wiersza. uczniowie to jest po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Uczniowie są w pewnym pomieszczeniu. Z bojaźni przed Żydami zgromadzili się w jednym miejscu. I nagle staje Jezus pośrodku nich i mówi: pokój wam, i tak dalej. I potem oni się ucieszyli bardzo. Mówi też o tym, że jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Udziela im Ducha Świętego. Potem mówi w 23 wierszu, że którymkolwiek grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, którym zatrzymacie, będą zatrzymane. Nie było tam wśród nich jednego ucznia, który miał na imię Tomasz. Więc kiedy Jezus już odszedł od nich, oni się spotkali z Tomaszem i mówią tak: widzieliśmy Pana. 25 wiersz. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. A on zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. Oni składają świadectwo, że widzieli Jezusa zmartwychwstałego. Opowiadają to jednemu ze swoich uczniów, który z nimi był ponad 3 lata. Wszystko to widział, to co Jezus czynił. Jezus mówił o swoim zmartwychwstaniu. I oni mówią, że przyszedł do nas i spotkaliśmy się z nim, widzieliśmy go, rozmawialiśmy z nim. A on na to: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. Na czym oparta była Jego wiara? Innymi słowy, jeśli nie zobaczę fizycznymi oczyma, jeśli nie dotknę, nie uwierzę wam. Po prostu wam nie wierzę. Mija 8 dni. Są wszyscy razem znowu i jest Tomasz między nimi. I Jezus znowu się ukazuje im. I potem mówi do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, daj tu rękę swoją, włóż w bok mój. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na coś uwagę. Po pierwsze, Jezus słyszał o tej całej sytuacji, mimo że tam nie był, w tej pierwszej. On słyszał to, co Tomasz mówił. Słyszał to, co uczniowie mówili, mimo że fizycznie tam nie był. Więc kiedy przyszedł ponownie i objawił się im w ciele, mówi do tego Tomasza: nie bądź bez wiary, ale wierz. W co Jezus chciał, żeby Tomasz wierzył? W świadectwo. Amen? A on powiedział: nie uwierzę, dopóki sam nie zobaczę, dopóki sam nie dotknę. I potem, kiedy to zobaczył Pana, powiedział: Pan mój i Bóg mój. Jezus powiedział do niego takie słowa, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Słowo błogosławieni oznacza, można by powiedzieć w jednym takim innym słowie, uszczęśliwieni przez Boga. Uszczęśliwieni, zaspokojeni, obdarowani tym, żeby mogli się stać albo mogli zrobić coś, do czego zostali powołani czy pobłogosławieni właśnie tym. Na tym polega błogosławieństwo. Jezus powiedział: błogosławieni ci, którzy nie widzieli, ale uwierzyli. Widzisz, biblijna wiara nie opiera się na tym, że dopóki nie zobaczę, dopóki nie dotknę, dopóki nie poczuję, to nie uwierzę. To jest wiara, którą... Wiara Tomasza jest tą wiarą naturalną, którą posługuje się każdy człowiek chodzący po tej ziemi. Amen? I większość ludzi chodzi w takiej wierze. Piszesz do kogoś list, dajesz adres, naklejasz znaczek, rzucasz do skrzynki i wierzysz, że zajdzie. Już nie widzisz drogi, ale wierzysz, że zajdzie. żebyśmy, my jesteśmy powołani do tego, żeby chodzić w wierze, a nie w oglądaniu. Amen? O tym mówi Biblia. Mamy pielgrzymować w wierze, czyli od momentu, kiedy narodziłeś się na nowo, Bóg Ojciec oczekuje od ciebie tego, że będziesz poprzez resztę życia na tej ziemi pielgrzymował, czyli wędrował w wierze, a nie w oglądaniu. W wierze w co? Nie w wierze w wiarę, bo to jest humanistyczne myślenie. Biblijna wiara jest zawsze oparta o Słowo Boga. Amen? Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, 12 rozdział. Ja kilka lat studiowałem historię Abrama, Abrahama. Bardzo lubię do niej wracać. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że Biblia nazywa tego człowieka ojcem wiary. Wiecie, kto to jest ojciec? Ojciec jest ten, który zradza. Czyli Abraham był pierwszym człowiekiem, który zaczął chodzić w wierze, do którego Bóg się przyznał, że to jest człowiek wiary. Był pierwszym. Więc potrzebujemy popatrzeć na coś. 12 rozdział to jest, Bóg przychodzi do niego i mówi mu: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie. I daje mu takie trzy obietnice. Pierwsza: będę ci błogosławił. Czyli pierwszą obietnicą Bóg mówi tak: pobłogosławię ciebie, Abramie. Jeśli usłuchasz mnie, jeśli wierzysz mojemu słowu i usłuchasz mnie, czyli pójdziesz za tym słowem, czyli staniesz się wykonawcą tego słowa, to ja ze swojej strony obiecuję ci, że po pierwsze pobłogosławię ciebie. Uczynię sławnym twoje imię, to jest druga rzecz. Trzecie, staniesz się błogosławieństwem dla innych. Trzy podstawowe błogosławieństwa. Najpierw pobłogosławię ciebie, bo wtedy, kiedy ja będę ciebie błogosławił, to zobaczysz, jak jestem dobry. Amen? Zobaczysz po prostu moje serce dla ciebie i zobaczysz moją dobroć i wierność. I to, że ty będziesz błogosławiony przeze mnie, to ja to sprawię, że będziesz znanym człowiekiem. Że inni będą ciebie znać, wywyższę ciebie. Pamiętacie, co pokazywałem? Jezus był człowiekiem z nieba. Bóg Ojciec wywyższył swego Syna, tak? Był człowiekiem z nieba. Każdy, kto się narodził z Boga, jest człowiekiem z nieba. Powinien mówić rzeczy stamtąd, a nie ziemskie. Potem mówi tak: będę błogosławił błogosławiącym tobie. Ale ci, którzy będą ciebie przeklinać, będą mieli problem w życiu. Co Abram zrobił? Uwierzył. I co było odznaką w jego wiary? Że zrobił krok i poszedł. Słowo wiara to jest rzeczownik. Słowo wierzyć to jest czasownik. Niebierny, czynny. Większość ludzi wierzy w Boga. Nie neguję tego. Możesz wierzyć w Boga i wylądować w piekle. Możesz wierzyć w Boga i nic od Niego nie wziąć. Możesz wierzyć, że Jezus Chrystus jest uzdrowicielem i nigdy nie przyjąć uzdrowienia od Niego. Możesz wierzyć, że Bóg Ojciec ubłogosławił cię w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, a możesz funkcjonować jak żebrak na tej ziemi albo jak niewolnik. A więc wiara w Boga, czy wiara w Jezusa, tak naprawdę nic nie daje. Słowo wierzyć oznacza działać na podstawie słowa. Wierzysz słowu i dlatego działasz. Czyli wiara biblijna zawsze zakłada posłuszeństwo Słowu. Kiedybyśmy czytali całą historię Abrahama, to zobaczymy, że Bóg rzeczywiście był wierny. Amen. I to, co obiecał, to mu dało. W 15 rozdziale jest napisane po tych wydarzeniach. Po jakich wydarzeniach? Widzicie, co zrobił Abraham? My potrzebujemy mieć tutaj takie zrozumienie. Abraham po pierwsze uwierzył Bogu. Swoją wiarę opierał na Jego obietnicy, czyli na Jego słowie. I kiedy patrzymy na całą jego historię, możemy zobaczyć, że pomimo trudności w życiu, to których doświadczał, on ciągle trzymał się słowa i szedł za tym słowem. W swoim życiu też uwielbił Boga. Wiecie czym? Dziesięciną. Słyszałem, jak wielu wierzących w kościołach mówią, to jest prawo, dziesięcina. Oni nie znają prawdy, bo prawo zostało nadane 430 lat później, po Abrahamie, w ręce Mojżesza. Pierwszym człowiekiem, który oddał Bogu dziesięcinę, był Abraham. Wiecie dlaczego? Uwielbił tym Boga. I to on to ustanowił tak naprawdę. On to zapoczątkował i nauczył tego swoje dzieci. Kiedy jego wiara jakby traciła, opadała, Bóg wspomagał go. Obudził go kiedyś w nocy i powiedział, spójrz na gwiazdy. Tak liczne będzie twoje potomstwo. A można by powiedzieć, że prawie już stracił nadzieję, miał nadzieję na syna. W konsekwencji zrodzili Ismaela. A Bóg przychodzi do niego i powiedzieć tak, to nie ten będzie twoim dziedzicem. Czyli Bóg mówi o swojej wierności jemu. 6 wiersz 15 rozdziału. Jest napisane, kiedy Bóg mu to pokazał, to na nowo wzbudziło jego wiarę. Mówiliśmy tutaj o języku ducha. Widzisz, niebiosa posługują się specyficznym językiem, nie takim jak tutaj na ziemi my. Język ducha to są bardzo często obrazy, wizje, sny. Więc wyprowadził go na dwór, rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy. I mówi, tak liczne będzie potomstwo twoje. I nasze tłumaczenie mówi tak, wtedy uwierzył. To słowo uwierzył ma takie znaczenie, to przetłumaczenie, powierzył się całkowicie, oddał się bez reszty Bogu. Można by powiedzieć, jakby wskoczył w Niego i stał się Jego własnością. To jest to samo, kiedy Ty mówisz, Jezu, przyjmuję Ciebie jako swojego Pana życia. Czyli całkowicie to, jaki jesteś, kim jesteś, co masz, oddajesz się Jemu na własność. I On staje się Panem. Nie dodatkiem, trudnym i wymagającym do życia, ale rzeczywistym, autentycznym Panem. To jest takie pełne miłości, zaufanie, bez jakiegokolwiek, że jakichś wątpliwości. czyli zawierzenie, oddanie samego siebie. To nawet oznacza bycie częścią kogoś. Można by powiedzieć, on stał się częścią Boga. Uwierzył. I kiedy Bóg to zobaczył, powiedział tak, to jest właśnie, na tym polega usprawiedliwienie. W jaki sposób przyjmujesz usprawiedliwienie? Poprzez łaskę. Widzicie, rzeczywistość mówiła tak. Wyobraźcie sobie człowieka, który czeka 24 lata na coś. Potem Bóg do niego przychodzi i mówi, zacznij, Abramie, chcę, żebyś na nowo jakby zbliżył się do mnie. Zaczął żyć w takiej szczerości i otwartości przede mną. W liście do Rzymian, w 4 rozdziale, będziemy czytać od 17 wiersza. List do Rzymian, 4 rozdział od 17 wiersza. Ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, więc Bóg przychodzi do człowieka, który nie ma dzieci, ma facet prawie 100 lat, żona 90, więc po ludzku jest niemożliwe i mówi do niego tak, ustanowiłem Cię. Człowiek racjonalnie myślący mówi tak, to jest niemożliwe, to jakiś żart albo co, jakaś przenośnia. Dlaczego tak myśli? Dlatego, że mądrość tego świata mówi, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Czyli duch tego świata ze swoją mądrością mówi, to jest niemożliwe. Ale kiedy Bóg mówi słowo, to on jest wierny, bo Bóg nie jest kłamcą. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham uwierzył, że Bóg jest Bogiem cudów. Widzicie, po ludzku to jest rzeczywiście niemożliwe, żeby stuletni człowiek i 90-letnia kobieta mogła jeszcze mieli potomstwo. To jest niemożliwe fizycznie. Ale Bóg jest Bogiem cudów. My wierzymy, że Bóg jest wszechmogący. My mamy taką wiedzę tu w głowach, że On może zrobić wszystko, bo czytamy o tym. Ale kiedy przychodzi sytuacja do naszego życia, kiedy my potrzebujemy cudu, to my mamy nadzieję, że On to zrobi, a nie wiarę. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Widzicie, on się zmagał. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Czyli przeszedł z nadziei do wiary. W jaki sposób to się stało? Widzicie, on musiał walczyć ze swoimi myślami, które mówiły mu tak, to jest niemożliwe. I musiał patrzeć na słowo, które Bóg do niego powiedział i uwierzyć, że Bóg jest Bogiem wiernym i wszechmogącym i że to, co mówi, to jest prawda. I to jest takie zmaganie się. Dziewiętnasty wiersz. Nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mające około 100 lat, obumarłe łono Sary. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Tu jest ciekawe stwierdzenie. Nie zwątpił z niedowiarstwa. A więc niedowiarstwo przynosi zwątpienie. wiara wzmacnia, czyli wiara uwolniła Bożą moc i stał się cud. Pamiętacie historię kobiety, która cierpiała na krwotok? Co ona zrobiła? Ona usłyszała o Jezusie, że jest taka osoba, która chodzi i uzdrawia i że moc Boża wychodzi od tej osoby i przynosi ludziom uzdrowienie. Więc pomyślała sobie tak, muszę się dopchać do Niego. Pomimo tego, że prawo jej zabraniało. I kiedy ona szła w tym kierunku, mówiła sama do siebie, jeśli się tylko dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. Musiała to mamrotać po drodze i dopychać się. Wiele ludzi było wokół Jezusa. Napierali na Niego, ocierali się od Niego. Prawdopodobnie uczniowie to tak jak idzie VIP i ochrona próbuje odsunąć tych wszystkich, żeby on miał jakieś przejście. Prawdopodobnie to tak wyglądało. Wyciągnęła palec i dotknęła się, czy uchwyciła się szaty i natychmiast Boża moc wyszła z Jezusa. Jezus się zatrzymał, powiedział, kto się mnie dotknął? Uczniowie zbaranieli. Przecież wszyscy się pchają na ciebie, a ty się pytasz, kto się ciebie dotknął? A on powiedział, wiem, że ktoś zrobił to z wiarą, dlatego że Boża moc ode mnie wyszła i on to poczuł. Widzisz, kiedy kładziesz ręce na chorych nieraz, jest Boża moc, która chce wejść. Jest blokada, bo ludzie nie otwierają się na nią. Wiecie, co często przeszkadza? Tu. Myślenie. Nie zwątpisz, nie, mając zupełną ufność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Mając zupełną pewność, że cokolwiek obiecał, ma moc i uczynić. Widzicie, ten człowiek został nazwany ojcem wiary. Nie chcę wchodzić głębiej, bo na stratę czasu, ale Biblia nas nazywa dziećmi Abrahama poprzez wiarę. Całe jego błogosławieństwo jest naszym udziałem. Pomyśl przez chwilę o tym. Wiara jest pewnością. Wiara jest. Nie była, nie będzie, jest. Wiecie, o czym to mówi? O czasie teraźniejszym. Nie przeszłym, nie przyszłym. Wiara jest. Wierzyć oznacza, to jest czasownik, oznacza brać, przyjmować, chwytać teraz. Nie kiedyś, to jest nadzieja. Może kiedyś to otrzymam. Wiara przyjmuje, nadzieja czeka. Wiara zawsze przyjmuje i dziękuję, nadzieja czeka. Nadzieja kończy się często pobożnym życzeniem. Widzisz, wiara, wierzyć to jest decyzja, nie głowy, serca. Więc musisz przełamać nieraz swój sposób myślenia, że decydujesz się uwierzyć Słowu bez względu na to, co widzisz i co czujesz. Bo albo wierzysz, że to jest prawdą, albo wierzysz w okoliczności, symptomy, cokolwiek. Myślę, że wszyscy zauważyliście, że są pewne rzeczy tutaj zapisane i nam się wydaje, to chyba jest jakaś przenośnia. Wiecie, dlaczego często tak ludzie myślą? Bo rzeczywistość mówi coś innego. My bardziej chodzimy w tej rzeczywistości naturalnej niż w tej, do której jesteśmy powołani przez naszego Ojca. a mamy pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu. Otwórzmy sobie 1 Piotra, 2 rozdział. Pokażę jedną rzecz. 1 Piotra, 2 rozdział. I przeczytamy 24 wiersz. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Jego sińce uleczyły was. Wiecie, kiedy to się stało? To jest czas przeszły dokonany, tak? Tak, poloniści? Tak. Czy to słowo jest prawdą? Jest czy nie jest? Poloniści, jest czy nie jest? Jest. A mózg ci się lasuje. Wiesz dlaczego? Bo działasz na podstawie uczuć i tego, co dotkniesz, co jak dotknę, to uwierzę. Jak odczuję, to uwierzę. Dopóki nie dotknę, dopóki nie poczuję, to nie uwierzę. To jest wiara Tomasza. To nie jest wiara Abrahama. Niektórzy mówią, że ten fragment jest Bożą obietnicą uzdrowienia. Powiem wam, w Nowym Testamencie nie ma Bożej obietnicy, że Bóg cię uzdrowi. Jeszcze raz to powtórzę. W Nowym Testamencie nie ma żadnej obietnicy Bożej, że Bóg cię uzdrowi. I myślicie już niektórzy, że jestem zwiedziony, co? Jeśli znajdziesz taką obietnicę, przychodzisz, obiecuję ci wobec wszystkich, idziemy do restauracji, stawiam ci ekstra obiad. Niektórzy mówią, że to jest obietnica. Nie, to nie jest obietnica. To jest fakt. To, co Jezus dokonał, to nie jest żadna obietnica. Tu jest napisany fakt, to, co Jezus już uczynił. Kiedy byliśmy z żoną na tym wyjeździe, żeby modlić się o pewną osobę, ponad 2 godziny nauczałem osobę na temat wiary i pokazywałem jej coś. Osoba, która się narodziła na nowo, wierzącą już bardzo wiele lat temu. Myślę, że grubo ponad 20. I ona ciągle źle wierzyła. Ona miała nadzieję. Może kiedyś, jak się Bóg nade mną zmiłuje, to da mi uzdrowienie. Ale Bóg nie obiecuje odpowiedzi na modlitwę nadziei. Natomiast w wielu miejscach w Nowym Testamencie Jezus obiecuje odpowiedź na modlitwę wiary. Widzisz, możesz wierzyć. List do Efezjan, 1 rozdział. Zobaczymy coś. List do Efezjan, 1 rozdział, 3 wiersz. O, to już jest. Jak szybko. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Widzisz, Bóg Ojciec dał ci wszystko, co miał, ubłogosławił cię wszystkim, co miał. W liście Piotra w drugim jest napisane, że darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Abyśmy przez nie stawali się uczestnikami boskiej natury. Darowane nam zostały. Widzisz, jeśli nie wiesz, co masz, to będziesz o to prosił i odpowiedź nie przyjdzie. Wiesz dlaczego? Bo z jego perspektywy on ci to już dał. Jak można kogoś prosić o coś, co zostało ci dane? Patrzcie na słowo. On już nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Powiedz wszelkim. Wiesz, co to znaczy? Że dał wszystko, co miał. Więc jeśli nie wiesz, czym zostałeś obdarowany, to będziesz się zachowywał jak niewolnik i jak żebrak przed nim. I na takie modlitwy nie ma odpowiedzi. Przeczytałem świadectwo pewnego Bożego męża, który z kolei usłyszał jedną Bożą kobietę. I ta kobieta powiedziała tak. Jeśli modlę się o coś raz i to nie przychodzi, to muszę coś zmienić, bo Bóg się nie zmieni, a Słowo jest prawdą. Powtórzę to. Jeśli modlę się o coś raz i to nie przychodzi, to muszę coś zmienić, ja muszę coś zmienić, bo Bóg się nie ma zamiaru zmienić, a Słowo jest prawdą. I ten Boży mąż wziął sobie to do serca i doszedł do takiego miejsca w swoim życiu i służbie, że 90% jego modlitw natychmiast miał odpowiedź. A Bóg nie ma względu na osobę. Wiecie, kto to był? Dziadek Hegen. Mój duchowy tato. On nawet nie wiedział, że był moim duchowym ojcem. Pomyśl przez chwilę. Słyszeliście nieraz, kiedy mówię, ja to też mówiłem też do siebie, nie uwielbiaj zbyt długo tego, co nie działa. Bo Bóg się nie zmieni. Słowo jest prawdą i też się nie zmieni. Więc jeśli coś nie działa, według ciebie powinno działać, to znaczy, że coś robisz nie tak. Najczęściej źle myślisz. W niewłaściwy sposób myślisz. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty wiersz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. To słowo mówi, że obdarowała nas. Wiecie, to czym ja się dzisiaj z wami dzielę, ja też przeszedłem pewną drogę od niewolnika przez żebraka do syna. Przeszedłem tą drogę, więc wiem, jak ona wygląda. Od niewolnika poprzez żebraka do syna. Syn przyjmuje i dziękuje i ogłasza zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Syn nie żebrze, bo wie, że ma, bo ojciec mu dał. Więc syn przyjmuje i dziękuje. Nie żebrze. Jest kilka takich złodziei wiary. Powiem o kilku. Pierwszy złodziej wiary to jest nieznajomość Bożego Słowa. widzisz to nawet prawo. Jeśli nie znasz prawa, i tak poniesiesz konsekwencje tego prawa. I nie możesz się tłumaczyć, ja nie wiedziałem. Trudno. Konsekwencje musisz ponieść. Więc lepiej jest poznać przynajmniej te podstawowe prawo. Słyszałem ludzi, którzy się modlili o wiarę. Sam kiedyś takim byłem. I widziałem, że to nie działa. O wiarę się nie modli. Wiara przychodzi. Ona ma nogi. Wiara jest Duchem Pańskim. Wiara przychodzi do nas wtedy, kiedy słuchasz Bożego Słowa. Ona w inny sposób nie przyjdzie. Więc jeśli chcesz być człowiekiem wiary, musisz nieustannie zagłębiać się w Słowo. To inaczej nie przyjdzie. Zobaczyłem też, słuchałem różnych ludzi, czytałem różne książki. Zauważyłem taką rzecz. Chcę tutaj być dobrze zrozumiany. Słuchałem ludzi, których szanowałem i którzy w pewnej dziedzinie życia mieli objawienie, czyste objawienie z nieba. I bardzo dużo od nich wziąłem. Ale w innym temacie nie mieli objawienia. Jest takie myślenie, że jeśli w jednej dziedzinie człowiek ma objawienie i funkcjonuje w tym objawieniu, to wszystko to, co mówi, jest prawdą. To jest złe myślenie. Albo ktoś, kto napisał dużo książek, napisał książkę, fajna książka, pobudza wiarę, halleluja, jest, bierzesz następną i następną i potem w ciemno przejmujesz wszystko, co pisze. To nie jest właściwe. Ktoś może mieć objawienie w jakiejś dziedzinie życia i funkcjonować w tym objawieniu. Powiem wam, ja znałem ludzi, którzy mieli objawienie we wstawiennictwie, w modlitwie, ale nie mieli żadnego objawienia w kwestii uzdrowienia i umarli. A wtedy ludzie, widocznie taka była Boża wola. Wiecie, moja Biblia mówi, że śmierć jest wrogiem, a nie przyjacielem. Bo oni nie dożyli pełni swoich dni. I umarli poprzez chorobę, a nie przez prześladowania, że ich ktoś zabił za Ewangelię. Oni odeszli do Pana i wzięli swoją nagrodę już. Halleluja, chwała Bogu. Dlaczego o tym mówię? Musisz mieć na tyle mądrości, że musisz wiedzieć, kogo słuchasz. Wiesz dlaczego? Bo ten, kto ma twoje ucho, będzie miał twoje życie. Nieznajomość Bożego Słowa, niewiedza, wiara nieraz w kłamstwa, w fałszywe, niebiblijne nauczanie. Dzisiaj rozmawiałem z pewną osobą z innego miasta, osoba wierząca. Jest członkiem kościoła. I zaczęliśmy coś, wspominała o chorobie. Ja kilka słów rzuciłem, a ta osoba mi, pastorze, ale u nas się tak nie naucza. Ja mówię, przykro mi. Przykro mi. Nie będę osądzał pastora tego, bo to nie jest mój sługa, więc ja nie mam prawa nawet wyrażać opinii o nim, nie mówiąc już o czymś innym. Nieznajomość. Następny złodziej wiary to jest poczucie niższości. Co mam na myśli? Nie zasługuję na jego przychylność i dobroć, bo patrzę na siebie i jestem B. No, B. Nie zasługuję na jego miłość i przychylność. Poczucie winy, powiem wam, nawet to najmniejsze, ono zawsze okradnie cię z wiary. Często tacy ludzie myślą, że Boże błogosławieństwo to będzie nagrodą za moje pobożne życie, a ja jeszcze tak nie żyję. Powiem wam, żadne błogosławieństwo nie jest nagrodą za pobożne życie. Ono jest błogosławieństwem dla ciebie i dla mnie ze względu na to, co Jezus Chrystus zrobił, a nie to, co ty zrobisz. Jeśli tak myślisz, że to za pobożne życie jest nagrodą, że uzdrowienie jest nagrodą za pobożne życie, to powiem ci, przeczysz zastępczej ofierze Jezusa na krzyżu. A jeśli tak robisz, to zasmucasz Boga Ojca. To nie to, że Ojciec się gniewa, po prostu jest mu smutno. Jeśli uznajesz siebie za niegodnego, przeczysz zastępczej ofierze Jezusa. Kto uczynił ciebie nowym stworzeniem? Przecież sam się nie uczyniłeś, nie uczyniłaś. Czy myślisz, że jeśli Bóg coś czyni, to nie czyni tego doskonałego? Pomyśl przez chwilę o tym. Widzisz, niewłaściwe myślenie o samym sobie okrada z dzieła krzyża. Czy to nie znaczy, że mamy żyć czystym, świętym, poświęconym życiem? Mamy tak żyć. Nowe stworzenie tak żyje. Następna rzecz to jest mylenie nadziei z wiarą. Mówiłem już tutaj troszkę o tym. Otwórzmy sobie Mateusza 21:22. Za chwilę będziemy kończyć. Na dzisiaj może i tak za dużo wystarczy. 21:22. Może od 21:21 i 22. To jest historia, kiedy Jezus przeklął drzewo figowe. Uczniowie mówią tak: o, jak prędko uschło to drzewo. To jest w 20 wierszu. Jezus odpowiedział im i powiedział: zaprawdę powiadam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: wznieście i rzućcie do morza, stanie się tak. Wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. To słowo prosili, to przetłumaczenie tutaj, to słowo oznacza prośbę, ale oznacza też domaganie się na podstawie danej obietnicy czy prawa. Nie domagasz się tego oczywiście od Boga. Ojciec jest dawcą, a diabeł jest złodziejem. Więc domagasz się na wrogu, a nie na Bogu. Nie możesz nic wymusić na Bogu. Bóg to, co miał, to już ci dał. Wszystko, cokolwiek byście prosili, domagali się na podstawie obietnicy, na podstawie prawa, w modlitwie z wiarą otrzymacie. Tu jest tak: wszystko otrzymacie. Powtórz: wszystko otrzymacie. No to jest to, Boże Słowo jest prawdą, czy nie? Więc jeśli coś nie otrzymuję, to coś robię źle. i muszę wiedzieć co. Bóg się nie zmienia, Słowo jest prawdą i jest też zapisane, więc jest niezmienne. Bóg nie jest kłamcą. Jezus sam powiedział do uczniów: Ojcze, oddziel ich dla prawdy. Słowo Twoje jest prawdą. Poświęć ich, czyli oddziel ich. Marek 11:24. Nad tym wersetem spędziłem bardzo wiele lat. Powtórzę to jeszcze raz. Bardzo wiele lat spędziłem nad tym jednym wersetem. Wiecie dlaczego aż tyle lat? Bo nie rozumiałem przez wiele lat. Nie mogłem chwycić czegoś. Sprawdzałem różne tłumaczenia, inne tłumaczenia. I to, co tam odkryłem, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie tłumaczenie, pewnie otrzymaliście, a spełni się wam. Najdłużej trwało to, jak mogłem, otrzymałem, kiedy nie mam. Nie mogłem tego zrozumieć przez wiele lat. Wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Czyli funkcjonowałem tak jak Tomasz przez wiele lat. Panie, jak Ty możesz powiedzieć, że otrzymałem, skoro ja tego nie widzę? Nie mam tego. Jak mogę mówić, że mam, skoro nie mam? Inne tłumaczenie mówi: gdy się modlicie, wierzcie, że przyjmujecie czegokolwiek pragniecie, a będziecie to mieć. Wszystko, cokolwiek byście się modlili, prosili, czyli domagali się na podstawie prawa i obietnicy. Potem to odkryłem, że ja muszę się domagać tego. Moje myśli były takie: jak mogę się domagać od Boga? To mi nie pozwalało. W sensie to jest przegięcie. Ale potem zrozumiałem, że ja się nie domagam od Boga czegoś. Bo Ojciec mnie obdarował. Ja muszę się domagać tego od diabła. Poddajcie się Bogu, sprzeciwcie się diabłu, a odejdzie od was. Jak myślicie z uzdrowieniem, jeśli Jego sińce uleczyły nas? Będę o tym mówił jeszcze, ale nie dzisiaj. To jak myślicie, to kto to trzyma po prostu w ciele, tą chorobę? No pomyśl przez chwilę. To już chyba bardzo logiczne stwierdzenie jest, że musi być ktoś, kto powstrzymuje manifestację tego. No bo on przyszedł po to, żeby kraj zabijać i niszczyć. A Biblia mówi, że Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czynił dobrze, uzdrawiając wszystkich udręczonych przez kogo? Przez diabła. Więc choroba od kogo jest? Od diabła. A niektórzy myślą tak: a może Bóg mnie czegoś chce przez to nauczyć? Powiem wam coś. Diabeł nigdy nie był, nie będzie nauczycielem Kościoła. Chyba że mu na to pozwalasz. Moja Biblia mówi, że to Duch Święty jest nauczycielem. Więc wiara przyjmuje i dziękuję. Nadzieja czeka. Czwarta rzecz, to jest takie powątpiewanie i niewiara. Otwórzmy sobie Mateusza, 14 rozdział. Czternasty rozdział i 21 wiersz będziemy czytać. sprawdzić, czy to dobrze mówię. Nie, to niedobrze mówię. Trzydziesty pierwszy, nie 21. Ale przeczytamy od 25. 14 rozdział Mateusza od 25 wiersza. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Zatrzymajmy się nad tym. To musiało nieźle wyglądać. Wyobraźcie sobie, uczniowie są w łodzi. Jest ciemno, wzburzone morze i widzą Jezusa kroczącego po wodzie. No i zjawa, kurczę. I wystraszyli się. Widząc Go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli aż. Tylko, że ta zjawa miała wygląd Jezusa. Ale wystraszyli się. Dlaczego się wystraszyli? Bo to było ponadnaturalne. Bo nikt normalnie nie może chodzić po wodzie przecież, nie? Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jeden z dwunastki chciał więcej. Posłuchajcie mnie, bo to jest ważne. Cała dwunastka w łodzi to widziała, a tylko on jeden. Chciał coś więcej. Chciał spróbować. Panie, jeśli to naprawdę Ty, każ mi do siebie przyjść po wodzie. A Jezus mówi, przyjdź. Więc Piotr patrzy na Jezusa, wychodzi z łodzi i idzie. Zwróćcie uwagę, doświadcza cudu. To jest wbrew prawom fizyki. Bo Jezus mu powiedział, przyjdź. Więc Piotr idzie po wodzie. I w którymś momencie zaczyna patrzeć na to, co robi. I zaczyna tonąć i mówi, Panie, ratuj. Dlaczego? Co Jezus mu odpowiedział? 31 wiersz. O małowierny, czemu zwątpiłeś? Małowierny, czemu zwątpiłeś? A więc zwątpienie okradło go z cudu, który przed chwilą miał. Co sprawiło, że zwątpienie przyszło? Inne tłumaczenie mówi tak. Piotrze, dlaczego poszedłeś za drugą myślą? Jeszcze inne tłumaczenie mówi tak. Piotrze, dlaczego masz tylko takie wybuchy wiary, a nie stałą wiarę? Dlaczego poszedłeś za drugą myślą? Pierwsza myśl, idę po wodzie. Patrzę na Jezusa, idę po wodzie. Halleluja. Ale kiedy zobaczył na to, co robi, niewiara przyszła i okradła go z wiary. Zwątpienie. To jest nienormalne. To jest niemożliwe. Kiedyś modliłem się za pewną kobietę, która miała krótszą rękę prawą. I powiedziałem, wyciągnij. To było tak. I nakazałem i powiedziałem tak, ręko rośnij teraz w imieniu Jezusa. I ona zaczęła powolutku, ja mówię, patrz na to, co się dzieje. Ona patrzy, oczy jak 5 złotych, to tak mówi tak, patrzę i nie wierzę. Nie mogę w to uwierzyć, patrzę na to, co widzę, widzę, że rośnie i nie wierzę. Dlaczego tak zareagowała? Dlatego, że ona myślała w bardzo racjonalny sposób. Bo normalne myślenie mówi tak, to jest niemożliwe. Jak to krótsza ręka może rosnąć na słowo? To jest niemożliwe. Widzisz, niewiara unicestwia wiarę. Ostatni fragment. Marek 9 rozdział. Marek 9 rozdział. I przeczytamy 24 wiersz, ale żebyśmy złapali kontekst. Będziemy czytać od 17 wiersza. Marek 9:17. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się, zgrzyta zębami, drętwieje. Mówiłem uczniom twoim, żeby go wygnali, ale nie mogli. A on odrzekł, mówiąc: o rodzie bez wiary. Zauważcie, Jezus nigdy nie zganił swoich uczniów za to, że nie pościli, nie modlili się, cokolwiek. Zganił ich za jedną rzecz, za niewiarę. Jedyną rzeczą, która się Jezusowi nie podobała w życiu ich uczniów, była niewiara. Nic więcej. I za to ich zganił. Bo poprzednio dobrze im szło. No i ojciec przychodzi z synem, z demonem, no i chce, żeby uwolnili. Oni nie mogą. Czytajmy dalej. Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaczął zaraz nim szarpać, a on upatrzył na ziemię, tarzał się z pianą na ustach i zapytał ojca, od jak dawna to się z nim dzieje? A on odpowiedział: od dzieciństwa. Często go rzucał nawet w ogień i w wodę, aby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus rzekł do niego: co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Mówi to ojcu. Zaraz zawołał ojciec chłopca: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Zwróćcie uwagę, jest wiara w tym samym człowieku. Jest wiara i jest niedowiarstwo. Dziwne, nie? I niedowiarstwo było większe niż wiara. Niedowiarstwo było tak duże, że zgasiło jego wiarę. Gdyby nie miał wiary, nie przyszedłby z tym. Nie poszedłby ani do uczniów, ani nie przyszedłby z tym do Jezusa. Więc miał wiarę. Ale miał też w sobie niedowiarstwo. A więc niedowiarstwo może okraść cię z wiary. Kiedy Jezus zapytał się ślepców, czy wierzycie, że mogę to zrobić? Oni powiedzieli: tak, Panie. No to niech wam się stanie według waszej wiary. Oczy się otworzyły. Oni byli w miejscu wiary, a nie niewiary. Ojciec chłopca miał wiarę, ale miał większą niedowiarę. Zaraz zawołał chłopcy: pomóż niedowiarstwu memu. Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł: duchu niemy, głuchy, nakazuje ci wyjść, i tak dalej. Uzdrowił tego chłopca, uwolnił go. Niektórzy by mogli mówić tak: uczniowie nie mogli, bo może to nie było Bożą wolą. No dobrze, a jak Jezus ten, to było Bożą wolą? Jeśli byście przestudiowali wszystkie uzdrowienia i uwolnienia uczynione przez Jezusa w Ewangeliach, odkryjecie jedną rzecz. Zawsze to było wolą Boga Ojca. Zawsze. 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 Wiecie, jaki jest z tego bardzo prosty wniosek? że Bóg Ojciec zawsze chce uzdrawiać. Że Bogu Ojcu zależy, żeby każdy był zdrowy. Zawsze to jest Jego wolą. Uzdrowienie, uwolnienie. Zawsze. Powiedz zawsze. Zawsze. Poczucie niższości. Widzisz, wiara zawsze uwalnia Bożą moc. Jeśli byście przestudiowali wszystkie przypadki w Ewangeliach uzdrowienia i uwolnienia, zobaczycie taką rzecz. Zawsze był element wiary. Zawsze. Albo to była wiara Jezusa, albo to była wiara ludzi, którzy przynosili chorego do Jezusa, albo to była wiara samych poszkodowanych, czyli chorych. Ale zawsze był element wiary. Nigdy nadziei. Zawsze wiary. Wrogowie wiary. Nieznajomość Bożego Słowa, czyli nieznajomość prawdy. Poczucie niższości, mylenie nadziei z wiarą. Powiem wam, nadzieja jest bardzo ważna w życiu człowieka, ale nadzieja w życiu chrześcijanina musi znaleźć swoje miejsce. Wiecie, co jest błogosławioną nadzieją? Że kiedyś spotkamy się z Panem i będziemy z Nim na wieczności już. To jest nasza nadzieja. Nie wiemy, kiedy to będzie, ale wiemy, że będzie. I to jest nadzieja. Nie możemy mylić. Nadzieja musi znaleźć swoje miejsce. Nie możesz mylić nadziei z wiarą. Biblia to wyraźnie rozdziela. Jest wiara, nadzieja i miłość. Oczywiście najważniejsza jest miłość, bo miłość to Bóg. To jest natura Boga. Ale to mylenie nadziei. Wielu szczerych Bożych ludzi mylą nadzieję z wiarą i dlatego nie otrzymują. To wiara przynosi odpowiedź. Nieraz coś potrzebujesz usłyszeć wiele razy po to, żeby zrozumieć tą różnicę pomiędzy wiarą a nadzieją. Kiedy twoja nadzieja przeradza się w wiarę, jesteś gotowy na przyjęcie, bo wiara przyjmuje. Wiara przyjmuje i natychmiast dziękuje, że ma. I wielbi Boga za Jego dobroci, że ma. Nadzieja bardzo często żebrze, powtarza: Panie, daj, Panie, zrób, kiedy to zrobisz. Może kiedyś się doczekam, a może nie. Bóg nie obiecał ci odpowiedzi na modlitwę nadziei. Bóg obiecał, że będzie odpowiadał na modlitwę wiary. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Widzisz, to dotyczy wszystkiego. Kiedyś potrzebowałem doświadczyć miłości Boga Ojca. Wiecie, jak to przyszło? Ze względu na moją wiarę. Bo powiedziałem w modlitwie tak: Ojcze, wierzę, że mnie kochasz i dziękuję Ci za to. A w środku nie czułem tego, ale powiedziałem: wierzę, że mnie kochasz, bo tak powiedziałeś, bo tak mówi Twoje Słowo, dlatego wierzę Ci. A potem za tym przyszło doświadczenie. Tak niesamowite, że pamiętam to do dzisiaj. Bóg odpowiada na wiarę. Amen. Powstańmy, będziemy się modlić. To jest początek całej sesji nauczeń na ten temat. Będę się tym dzielił, możliwe, że nawet do wakacji, i będę chciał przejść z tego do kwestii uzdrawiania chorych i wypędzania demonów. Bo to jest nasza misja, halleluja. Cieszycie się? Bo ja tak. Więc lepiej przychodźcie, bo wiara przychodzi ze słuchania Bożego Słowa. Podnieśmy nasze ręce do góry. Zrobimy coś, co zrobiłem tydzień temu, modląc się za pewną osobę przez Skype'a. Po jej uwolnieniu i uzdrowieniu powiedziałam do tej osoby tak. Powiedz: Jezu, dziękuję Ci za zdrowie i za uzdrowienie. I widziałam, że jej trudno to było na początku. Ja powiedziałam: powiedz, podziękuj, dlatego że taka jest prawda. A potem powiedziałem: Ojcze, powiedz tak: Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Powiedz: Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. O, chwała. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Ojcze, dziękuję Ci, że jestem Twoją własnością. I ona na początku mówiła to poprzez łzy. Ja powiedziałam: nie masz się czego bać, taka jest prawda. Tak mówi Słowo. Tak mówi Słowo. Jakąś pięć dziękczynienia. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Ci za tą pełnię Twojego błogosławieństwa, jakie dałeś nam, Ojcze, w Chrystusie. Potrzebujesz nauczyć się myśleć o sobie i widzieć siebie, że jesteś w Chrystusie. Tam jest Twoje miejsce. Bóg Ojciec nie będzie Cię tam umieszczał w chwilach Twojego kryzysu. On Cię tam umieścił w momencie, kiedy narodziłeś się z Boga. Więc tak naprawdę, powiem Ci coś, On nie patrzy na Ciebie. On patrzy na swego Syna i tam widzi Ciebie. On nie patrzy na Ciebie. On patrzy na swego Syna Jezusa i tam widzi Ciebie, bo tam Cię umieścił. Czy w Chrystusie może być coś niedoskonałego? Pomyśl przez chwilę. Ja uważam, że nie. Widzicie, nasze myślenie, my potrzebujemy zmienić myślenie o sobie samym. Czy to znaczy, że mamy pofolgować sobie i robić, co chcemy? Nie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale mamy możliwość, Ty i ja, żyć czystym, świętym i poświęconym życiem. Z Bożej łaski. To łaską zbawieni jesteśmy, poprzez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt czasami nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To Bóg nas stworzył do dobrych uczynków. Dlaczego? W jaki sposób dał nam swoją naturę? Więc poprzez Słowo zobacz siebie, zobacz swoje miejsce. Zachęcam Cię, poświęć czas. Studiuj dzieło krzyża. Studiuj dzieło krzyża. A Duch Święty będzie odkrywał przed Tobą pewne tajemnice Królestwa. Widzisz, to nie jest jak kawa rozpuszczalna. Na to potrzebujesz poświęcić czas. Kiedy patrzysz na niektóre obietnice, na Słowo, możesz zamknąć oczy i powiedzieć: Duchu Święty, daj mi zrozumienie tego. A On będzie przychodził do Ciebie, będzie mówił do Ciebie poprzez obrazy, poprzez wizje. Da Ci zrozumienie, do serca włoży to. A kiedy tam to przyjmiesz, to prędzej czy później to się uzewnętrzni też w Twoim zewnętrznym człowieku. Amen.